30 lat zajmujemy się edukacją chrześcijan, a od około 10 lat budową chrześcijańskiej telewizji. Bóg dał nam ogromne błogosławieństwo. W lutym 2016 roku z garstką wierzących rozpoczęliśmy projekt codziennego nadawania na żywo komentarzy społeczno-politycznych, w których wiążemy to, co dzieje się w kraju i na świecie, z prawdami i proroctwami Biblii. Odzew zaskoczył i codziennie zaskakuje każdego z nas. Już w pierwszym roku nadawania naszej telewizji o Nowe Testamenty poprosiło ponad 2000 osób. Wielu nawróciło się do Jezusa i poprosiło o chrzest. Kilkadziesiąt chrztów miało także miejsce w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ludzie, którzy przyszli do nas, pochodzą w zdecydowanej większości z niewierzącego świata, a nie z istniejących już zborów. Zorganizowaliśmy ich w grupy biblijne i kościoły córki, które dzisiaj gromadzą każdego tygodnia setki osób w całej Polsce i za granicą. W najbliższych planach mamy założenie chrześcijańskiego liceum, szkoły biblijnej i na tej bazie chrześcijańskiego uniwersytetu. Bóg dał nam też niesamowite błogosławieństwo finansowe. Nie korzystamy z żadnej pomocy pieniężnej państwa ani kościołów z zachodu, a jednak każdego miesiąca ponad 1000 naszych widzów wpłaca ponad 80 tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Prąd. Chwała Bogu. Nie mówię tego, by się chwalić czy wywyższać, ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa. Również Ty możesz odegrać swoją rolę w tym dziejowym przedsięwzięciu. Tak nam dopomóż Bóg.
mego Pana chcę, to jest numer 26. Albowiem Bóg tak świat umiłował. Numer 55. Albowiem tak Bóg świat umiłował.
Albowiem tak Bóg świat umiłował. Tak Bóg świat umiłował, 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 umiłował Bóg ten świat, że swego Syna dał.
tej części jeszcze jedną piosenkę. To jest Cudowna Boża Łaska, numer 182.
Myślicie, czy to jest ołtarz? Tu przede mną, zobaczcie, no jest wino, nawet sporo, nie zabraknie. Jest chleb, jest jakiś stół, no taki stół trochę reportersko-telewizyjny, no ale są różne ołtarze polowe. No i teraz pytanie, czy to jest ołtarz, czy nie? Jak myślicie? No tu mówią, że nie. No ale to tak łatwo powiedzieć, ale teraz dlaczego nie jest? Dlaczego to nie jest ołtarz? Nie? No to już mówię, no to, że to jest stół taki reporterski, telewizyjny, studyjny, no to tam to nie jest dobry powód, żeby jeszcze tego nie zakwalifikować jako ołtarz. O, ksiądz biskup ani nawet ksiądz zwykły nie poświęcił tego stolika. Znaczy, nie pokropił go wodą, nie zainkasował koperty. No prawda, ale czy to czyni jakiś stół ołtarzem? No, nie poświęcił, prawda. No i nie ołtarz, też prawda. Dlaczego to nie jest ołtarz? Ołtarz, no trzeba by zdefiniować, co to jest ołtarz. Nie? Ołtarz to jest miejsce, gdzie w przeróżnych religiach od dawien dawna składało się Bogom ofiary za grzechy. Ofiary, żeby przebłagać gniew Bogu, żeby śmiercią jakichś zwierząt zabijanych na ołtarzu, przelaniem ich krwi, przebłagać. W niektórych religiach nawet ludzi składano na ofiary, swoje dzieci. Molochowi składano, żeby przebłagać za grzechy i wybłagać pomyślność. I to nie jest ołtarz. Nie dlatego, że ja tak uważam, nie dlatego, że tutaj nawet większość czy wszyscy z nas tak uważamy. To nie jest ołtarz w tym sensie składania ofiar za grzechy. Dlatego, że sam Bóg to powiedział. Otwórzcie sobie list do Hebrajczyków, 10 rozdział. Tam Bóg mówi do chrześcijan, tu akurat do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, stąd list do Hebrajczyków w Nowym Testamencie. Możecie sobie go znaleźć, tak mniej więcej pod koniec. Ale są to nie tylko Żydzi etniczni, oczywiście wychowani w ofiarnej kulturze Starego Testamentu, ale to są już dzieci Boga, obmyci krwią Jezusa, zbawieni. I dlatego autor tego listu, zobaczcie 10 rozdział, wersety 17 i 18, przypomina im, co Bóg powiedział. Nasz Pan mówi tak, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. I dalej. Gdzie zaś jest ich, czyli grzechów, odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Każdy więc, kapłan, jakiś inny religijny specjalista, który powie wam, że składa ofiarę za wasze grzechy lub za grzechy waszych przodków, jest kłamcą, jest bluźniercą, podnosi swój łeb przeciwko Jezusowi Chrystusowi, Panu Wszechświata. Nie ma już na ziemi ołtarzy, które by Bóg chciał, które by Bóg uznał, gdzie można by mu składać ofiary za grzech. Bo on powiedział, że ofiara Jezusa za grzechy świata, raz jeden w historii złożona na krzyżu Golgoty około 2000 lat temu, wystarcza za wszystkie grzechy wszystkich ludzi. Wystarczyła też za twoje grzechy. Dlatego Jezus rozesłał swoich uczniów, czyli nas także dzisiaj. Jeśli jesteś uczniem Jezusa, to i ciebie. Żebyś szedł i wszystkim ludziom ogłaszał, mówił, nasz Pan Jezus Chrystus 2000 lat temu umarł za twoje grzechy. Jego ofiara była doskonała. Jego ofiara została przyjęta. Jezus zmartwychwstał, czyli pokazał zwycięstwo nad śmiercią, zwycięstwo nad grzechem. Zademonstrował swoim zmartwychwstaniem, że ta ofiara jest ostatnią, która została złożona za grzechy na ziemi. Wcześniej Bóg rzeczywiście kazał Żydom składać ofiary ze zwierząt i składali. I w tym liście do Hebrajczyków mówi: w ten sposób przygotowałem was do zrozumienia jednej doskonałej, skończonej ofiary Jezusa Chrystusa. To wy, kładąc rękę na głowie baranka, który później miał być zabity za wasze grzechy symbolicznie, wy mieliście sobie uświadomić, jak strasznym złem jest grzech. Że ja jestem Bogiem sprawiedliwym. Dlatego muszę ukarać za grzech, bo tak powiedziałem. I nie mogę ukarać, znaczy mogę, ale nie chcę. W tym sensie, że gdybym was, ciebie, mnie ukarał za grzechy, które popełniłeś, musiałbym cię zabić. Nie ma innej możliwości, ponieważ jestem Bogiem doskonale sprawiedliwym. Ale tak jak czytamy w Piśmie Świętym, Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego posłał, aby umarł zamiast mnie i zamiast ciebie. Aby, jeśli w Niego uwierzysz, jeśli przyjmiesz to, co Bóg ci oferuje, masz wolną wolę. Możesz to odrzucić, zlekceważyć, powiedzieć, że to bzdury, że cię to nie przekonuje. No wtedy sam zapłacisz za swoje grzechy wieczną śmiercią. To jest twój wybór. My dzisiaj cieszymy się z tego, że dokonaliśmy właściwego wyboru, że zawołaliśmy do Jezusa: zbaw nas, ratuj, wejdź do mojego serca. Jezus już jest w sercach tych, którzy szczerze do Niego zawołali. Dzisiaj zebraliśmy się jako uczniowie Jezusa, by wspominać symbolicznie, jako pamiątkę pod postacią właśnie spożywania chleba i wina, to, co Jezus zrobił dla nas 2000 lat temu. Chciałem, żebyśmy najpierw, zanim przejdziemy do rozważania kilku fragmentów Pisma Świętego dotyczącej cudowności tego wielkiego zbawienia, najpierw podziękowali za nie Bogu. Zróbmy to osobiście, podzielmy się na grupy takie dwu-, trzyosobowe przed telewizorami, monitorami, w grupach biblijnych, jak jesteście, jest was więcej, to też podzielcie się na mniejsze grupy. I przez dosłownie 3 minuty niech każdy z nas, kto już zawołał do Jezusa Chrystusa, niech podziękuje Mu za zbawienie, które dzisiaj jest moim i Twoim udziałem, bo zbawienie jest nieutracalne, zbawienie jest wieczne. To Bóg nas zbawił. Nie my sami zasłużyliśmy na to zbawienie. To nie my zapracowaliśmy, zasłużyliśmy, kupiliśmy sakramentami czy uczynkami zbawienie. To krew Jezusa Chrystusa 2000 lat temu, przelana na krzyżu Golgoty. To ona zmyła z nas grzechy. To tam dokonała się ta zapłata. I ona jest obecna, działa skutecznie. Aż Jezus po nas przyjdzie i zabierze nas do świata bez grzechu, do swojego nieba, gdzie obiecał przygotować nam już mieszkanie. Podziękujmy za swoje zbawienie, podziękujmy za przywilej wspólnoty Kościoła Jezusa Chrystusa i za przywilej misji Jezusa Chrystusa, jaką jest głoszenie każdego dnia dobrej nowiny o darmowym zbawieniu. Za 3 minuty wracamy. Zaczęliśmy od listu do Hebrajczyków, stąd pozostańmy tam chwilę. W 10 rozdziale jest prosty test, czym różni się chrześcijaństwo od wszystkich religii świata. Wszystkich religii świata. Zobaczmy, ten test znajduje się w 10 rozdziale. Najpierw opisane są symbolicznie wszystkie religie świata. To jest 10 rozdział, werset 11. Tu przykład religii żydowskiej, ale oczywiście to, co tu jest napisane, można odnieść do każdej religii w świecie.
A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów.
Zobaczcie, powtarzanie, codzienne powtarzanie ofiar za grzechy. W przeróżnych świątyniach dzisiaj i parę tysięcy lat temu, czy kilkaset lat temu, to się na całym świecie odbywa. Ludzie składają krwawe, bezkrwawe, z melonów, tam nie wiem, ryb, z czego tam im kto, tam, że tak powiem, Bóg pobłogosławi, składają Bogu ofiary za grzechy. Ale tu zobaczcie, co mówi Bóg na temat skuteczności tych ofiar. Jeszcze raz poproszę ten werset. Sami sobie to sprawdźcie. Sami to zapamiętajcie na całe życie. Sami oceńcie religię, w której żyjecie, czy ona jest zgodna ze słowem samego Boga.
A każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów.
Ofiary waszej religii, chociażby były najpiękniejsze, najobfitsze, najdłuższe, z akompaniamentem muzyki, kadzidła i czego tam jeszcze, nawet jakby organista był trzeźwy, co nie zawsze się zdarza przecież, nie? W katolicyzmie mówią, że nawet ksiądz może być nietrzeźwy, pijany, gwałcić chłopców, ale jeśli powie formuły, to ofiara jest ważna, ofiara została przyjęta. No to są kucy, pały, oczywiście ludzie rozsądni to już dawno to odkryli. Jeśli dzisiaj to odkrywasz i jeszcze nie wiesz, o co chodzi, możemy ci wysłać Nowy Testament, żebyś sam na własne oczy zobaczył Słowo Boga, co ono mówi, żebyś nie żył w zabobonie, żebyś nie żył w kłamstwie, bo przed Bogiem będziesz musiał sam odpowiedzieć za ciebie. Nie odpowie twój ksiądz biskup czy ksiądz proboszcz. Czyli mamy werset 11, gdzie pokazane są wszystkie religie świata, gdzie ich kapłani składają Bogu ofiary za grzechy, a te ofiary w ogóle nie mogą zgładzić grzechów. Ale w wersecie 12 jest lecz, czyli ale. I przeciwstawiona jest fałszywym religiom prawdziwa droga, którą Bóg wyznaczył, w jaki sposób możemy otrzymać odpuszczenie grzechów. Proszę, przeczytajmy.
Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej.
Do 18.
Oczekując teraz, aż nieprzyjaciele jego położeni będą jako podnóżek stóp jego, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty, powiedziawszy bowiem, takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je, dodaje, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech.
Inaczej można powiedzieć, gdzie są ofiary za grzech, tam nie ma odpuszczenia. Tam jest tylko oszukiwanie ludzi. Ale po kolei, on to jest Jezus Chrystus. Dość łatwo to odczytać. Lecz gdy on złożył raz na zawsze, zobaczcie, raz na zawsze, jedną, a nie wiele ofiar, jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Jezus już więcej nie składa się na żadnym ołtarzu, na żadne ofiary. Bo on to zrobił raz. Ofiara jest doskonała, została przyjęta. Jezus siedzi po prawicy Ojca i czeka na przyjście w chwale. To odsyłam do czasu Apokalipsy. Zobaczcie, ile razy podkreślone tutaj jest kontrast. Tam 11 werset. Wiele razy te same ofiary, a Jezus raz na zawsze jedną ofiarę i później jeszcze w 14 jedną ofiarę uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Zobaczcie, jak dobitnie i wielokrotnie jest podkreślona różnica pomiędzy chrześcijaństwem a wszystkimi religiami świata, które próbują Boga w jakiś sposób przejednać swoimi ofiarami. Nie da się tego pogodzić, dlatego żaden synkretyzm religijny, żaden ten już fałszywie rozumiany ekumenizm międzyreligijny nic tu nie da. To są fałszywe drogi do Boga, a przez Jezusa jest jedyna prawdziwa droga do Boga. Bo tylko On umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał. Grób Jezusa pusty, grób Buddy jaki, grób niczego, który mówił, że nie ma Boga, no jest do niczego. No. Ja bym tam nie zaglądał nawet, bo truchło i tak dalej. Nie? Grób Mahometa, no też nie jest pusty. No. A zobaczcie, a chrześcijanie pokazują, a grób Jezusa, no właśnie jest pusty. Jeśli chciałbyś więcej poczytać o historycznych aspektach badania zmartwychwstania, napisz teraz na kontakt małpa megakościół.pl. Kontakt małpa megakościół.pl albo kontakt małpa ispodprat.pl. Wyślę ci PDF książki Zmartwychwstanie, gdzie właśnie sceptyk, człowiek, który chciał obalić, jak on wtedy rozumiał mit zmartwychwstania, no już tam zaczął badać sprawę. No a jak zbadał, to pewnie wiecie, jak to się skończyło. Także bezpłatnie za chwilę po naszym spotkaniu, jeśli napiszesz do nas, wyślemy ci PDF tej książki, żebyś wiedział, dlaczego chrześcijanie tak no, z wielką pewnością mówią, to co my ci mówimy, to nie jest nasz wymysł, to nie jest religia. Sam Bóg to udowodnił faktem zmartwychwstania. Dlatego albo bierzesz to, co chce ci dać za darmo, albo sam zapłacisz za swoje grzechy. To jest twój wybór. Bóg zrobił wszystko, co można było. I teraz oferuje ci prezent. Bierzesz albo nie. Ale twoja przyszłość jest w twoim ręku. Zobaczcie też w 16 wersecie, jak pokazuje zmianę ludzi, którzy przyjdą, aby zostać obmyci krwią Jezusa Chrystusa, aby zostać uświęceni ofiarą Jezusa Chrystusa. To jest inny opis nowego narodzenia. Tu słyszeliśmy niedawno wiele świadectw ludzi, którzy chcą przyjąć chrzest, którzy niedawno przyjęli od Jezusa zbawienie. Zbawienie, są niemowlętami w Chrystusie, już zbawieni i chcą iść za Jezusem w posłuszeństwie. To wielu z was, próbując opisać to, co się stało, ja dzisiaj jestem innym człowiekiem. No tu, zobaczcie, macie podstawy do tego, że to jest prawda. Jeśli zawołaliście do Jezusa Chrystusa, to On swoje prawo, swoją wolę moralną wpisał w wasze serca. Gdzie indziej prorok mówi, zamienił serca kamienne, twarde, nieczułe na Boga, na prawdę, na zło, któreśmy wyrządzali, innym także. Na serca mięsiste, które są żywe i biją teraz dla Boga. No to macie werset 16. A 17 i 18 to jeszcze poprawka. Jakby komuś z nas, kto przyszedł do Jezusa, gdzieś sumienie wypominało, gdzieś nasz rozum mówi, no ale przecież to niemożliwe, żeby Bóg nam wszystkie, nawet przyszłe grzechy przebaczył. No to jest poprawka na zakończenie. A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Kiedy Bóg Ojciec, sprawiedliwy, ale i pełen miłości, patrzy na ciebie, który zawołałeś do Jezusa Chrystusa, to nie widzi twoich grzechów tak, jak widział je wcześniej. Bo teraz, można powiedzieć, krew Jezusa zasłania moje i twoje grzechy. Czyli kiedy Bóg Ojciec widzi, no bo przecież wie wszystko, widzi moje grzechy, to jednocześnie widzi krew Jezusa, która za nie została przelana. I dlatego w Jego oczach jestem święty. Nie dlatego, że postępuję idealnie. Staram się być posłuszny Jezusowi. Tak, tak jak Ty się starasz, ale tak jak Tobie nie wychodzi, to i mi też nie wychodzi. Ale wiem, że mój Ojciec z nieba patrzy na mnie zawsze przez krew Jezusa Chrystusa. Niezależnie co robię i co zrobię. To jest właśnie wyzwolenie do miłości Boga. Z wdzięczności, a nie ze strachu. Ja się nie boję piekła. Ja się nie boję kary Bożej za grzechy. Czy gniewu Bożego za moje grzechy, że mnie rozszarpie. Bo mój Bóg widzi moje grzechy. One go zasmucają, kiedy je popełniam już jako chrześcijanin. Ale mój Bóg patrzy na moje grzechy przez krew mojego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Dlatego śpiewaliśmy cudowna Boża łaska. Ludzie w Polsce nie mają najmniejszego pojęcia o cudowności Bożej łaski. Żyją jak poganie w zdecydowanej większości. W 99%. Myślą, że zasłużą sobie na niebo. Bardziej skromni mówią, że może se na czyściec zasłużą, którego nie ma. Gdybyś mógł se zasłużyć na czyściec albo na niebo, to Jezus nie musiałby umierać na Golgocie za twoje i moje grzechy. Proste jak 2 razy 2. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie grzechów, tam nie ma już ofiary za grzechy. Dlatego biblijni chrześcijanie, uczniowie Jezusa, nigdy nie składają ofiary za grzech. To robią bałwochwalcy. To robią poganie. To robią religie pseudochrześcijańskie, które narosły na Biblii, na prawdziwym chrześcijaństwie. Tak, oni grzeszą, oni bluźnią, składają ofiary za grzechy. Ale każdy uczeń Jezusa Chrystusa, który zrozumiał przecież zbawienie, odrzuca te pogańskie, bluźniercze, bałwochwalcze praktyki. Żeby nie było, że tylko list do Hebrajczyków cytujemy w tym kontekście, przenieśmy się jeszcze na krótko do listu do Kolosan. 2 rozdział, poproszę wersety 13 i 14.
I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża.
Amen. List dłużny. Warto troszeczkę tu skomentować. Mniej więcej chyba sobie wyobrażacie, o co chodzi. To jest jak gdyby to, co Bóg ma przeciwko nam, jeśli by patrzył na nasze grzechy. Jeśli weźmiemy Apokalipsę i tam opis tego już sądu zwanego często ostatecznym, to mamy dwie księgi, a dokładnie dwa zbiory ksiąg. Jeden to jest Księga Życia, nie? Stosunkowo niewielka jedna księga, a potem ogromna biblioteka ksiąg uczynków. I tam są spisane, można powiedzieć symbolicznie, wszystkie czyny każdego człowieka na ziemi. I wszyscy myślą, że Bóg weźmie teraz na wagę i będzie tu dobre, tu złe i tak dalej. Bzdura. Zobaczcie sobie w Apokalipsie 20 rozdział. Jeśli ktoś nie był zapisany w Księdze Życia, czyli w Księdze Łaski, poszedł na śmierć. Z uczynków nie ma zbawienia. Z uczynków możesz zasłużyć tylko na śmierć. Zobaczcie, jeszcze na chwilę przenieśmy się do Jakuba, bo wielu powie, no ale przecież ja nie jestem strasznym grzesznikiem, ten za płota, ten to dopiero pije jak cudzołożnik i jeszcze tam nie wiadomo co. I na PiS głosuje albo na AA platformę. W zależności, kto ma jakie sympatie. No już ostatnio towarzysz Karnowski obwieścił, że jak ktoś o ten rząd PiS-u obali, to wielki grzech będzie miał. Noż to autentyk, noż to takie kucypały w katokomunie się opowiada. I w tej telewizji, za którą musimy wszyscy płacić. Zobaczmy do Jakuba, jak jest z tymi grzechami. Z tymi grzesznikami, lekkimi, ciężkimi i tak dalej. Proszę.
Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego.
Zakon to są Boże przykazania, tak w pewnym uproszczeniu można powiedzieć 10 przykazań, które znamy, czyli opis moralności, czego Bóg chce i czego nie chce od nas. Taki skrótowy, wstępny, później oczywiście w Nowym Testamencie możemy znaleźć pełny opis moralnej woli Boga. I tu jest jasna prawda. Jeden złamie wszystkie przykazania. No może i nie ma takiego, no nie wiem. No ale powiedzmy teoretycznie. Jeden złamie wszystkie przykazania. No to wszyscy mówią, o tak, do ciupy z nim, do piekła wiecznego. Zatrzasnąć klapę, zakręcić, nie wypuszczać, nie? No ależ ja, biedny żółczuś, już ja tylko 3 przykazania złamałem wczoraj, nie? Raz babę zdradziłem, raz tego sąsiada oszukałem, nikogo nie zabiłem, no a przynajmniej nie pamiętam i tak dalej. No wszystkie, za wszystkie szczerze żałuję i księdzu już powiedziałem, nie? To chyba już wszystko załatwione, już mam przebaczone, nie? Lecę dalej grzeszyć, podwijam kiece i lecę, nie? Bo teraz chłopy też w spódnicach chodzą, ale to inny temat. Zobaczcie, jaka jest Boża sprawiedliwość. Raz w życiu złamiesz jedno przykazanie. To tak jakbyś był, powiedzmy, białym obrusem, piękniuśkim, wyżelowanym, jak to się teraz, wykrochmalonym, nie? Wyprasowanym. No i bach, tu kawałek, coś, kapnie kawa, kropelka, wina troszeczkę. No i co? Co robi gospodyni z tym? No nie przeciera tam, albo siądzie i... Nie widać, o tak się wychyli, nie? Czysty obrus dalej, nie? Co robi dobra gospodyni z tym obrazem, z tym obrusem? Jaki on jest? On jest brudny, ale ma jedną kropelkę, ale jest brudny. No to szybko go zmienia. Dobra gospodyni ma tam kilka takich wykrochmalonych i tak dalej, nie? No, Bóg jest bardziej święty niż dobra gospodyni. Możesz wszystkie przykazania, choć wiecie, nie teoretyzujmy, no tam na dzień łamiemy kilkanaście czy kilkadziesiąt w różnych sytuacjach i tak dalej, nie? Ale no już niech będzie. Raz tylko w życiu zgrzeszyłeś. I co myślisz, że do czyśćca pójdziesz? I co, będą tam cię narożnie obracać 5 razy i to wystarczy? Nie, jesteś brudny. Jak ten obrus. Chociaż większość z nas to tam... Trudno by czyste znaleźć, jeśli chodzi o nasze zasługi, jeśli chodzi o grzech przed Bogiem. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Czyli tam, gdzie ten najgorszy grzesznik, którego już klapęśmy zamknęli jak na szambie za nim, zobaczcie, że ty zasługujesz dokładnie na to samo, co on. Tobie się wydaje, że jesteś lepszy w twoich oczach, w oczach sąsiada, w oczach bliskich. Może, ale w oczach Boga nie jesteś od Niego lepszy. Złamałeś Jego świętą wolę. Czy raz, czy 100 razy. Nie jesteś święty, nie jesteś czysty. I dlatego Jezus, choć bał się pójść na krzyż, w tym ogrodzie Getsemani, kilkaset metrów od bram Jerozolimy, patrzył na Jerozolimę i wiedział, że nawet ten naród wybrany, który był przygotowywany przez proroków, który widział cuda, wszystko i tak dalej, przejście przez morze czerwone, takie śmakie uwagi, i tak ciągle grzeszy. I żeby go prawdziwie obmyć, to Jezus musi pójść i przelać swoją krew na krzyżu Golgoty. Dlatego powiedział, jeśli jest jakaś możliwość, żeby ci ludzie byli zbawieni, to oddal ten kielich ode mnie. Gdyby była ta możliwość, gdyby jakaś religia, jakaś nasza siła moralna, jakiś sposób postępowania wystarczył, żeby zmyć nasze grzechy, to przecież Ojciec chyba by wysłuchał modlitwy Syna. Jeśli to możliwe, oddal ten kielich ode mnie. Ale później zaraz mówi, idę wypełnić twoją wolę. Idę umrzeć. I tu wstaw swoje imię. Za Pawła, za Piotra, za Krysię, za Iwonę i tak dalej, i tak dalej. Żebym ja czy ty, żebyśmy mogli być zbawieni, nie było innej drogi. tylko śmierć Jezusa na krzyżu. I tam został przybity, jak czytamy w liście do Kolosan, nasz list dłużny. Czyli to wszystko, wszystkie nasze grzechy zostały przybite do krzyża. Wszystkie. Od naszego poczęcia, czy może prenatalnie, nie chcę w to wnikać, do naszej śmierci. Wszystkie te grzechy zostały przybite na krzyżu Golgoty. Jeszcze raz przeczytajmy ten fragment. Jeszcze raz spróbujmy na własne oczy zobaczyć, co się stało z naszymi grzechami, jeśli zawołaliśmy już do Jezusa Chrystusa po ratunek.
I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża.
Tak, tu jest też taki obraz. W kulturze tamtych czasów, jak był skazaniec w celi, no to tam był ten list dłużny, za jakie on przestępstwa siedzi. No i kiedy już tam odsiedział, no to pisano, wykonało się. I wychodził na wolność. Jednym z ostatnich słów Jezusa na krzyżu to było właśnie to w slangu więziennym. Wykonało się, czyli zapłacone za ciebie i za mnie. Cała lista moich grzechów, tu jasno jest napisane, zawisła na krzyżu i nigdy już Bóg Ojciec nie zwróci się z nią przeciwko mnie. W pierwszym rozdziale listu do Kolosan mamy też taki, no, można powiedzieć, opis, jak to się technicznie stało. Nie? Tam już widzieliśmy w liście do Hebrajczyków, że nasze serca zostały zmienione. Nie? Zamiast tego serca nieczułego zostało serce, które reaguje na wolę Bożą. I tu wielu z was mówi, wow, zawołałem do Jezusa i teraz całkowicie inaczej widzę swoje postępowanie. Teraz widzę swój grzech dopiero. Tu będzie nieco inny obraz tej samej rzeczywistości nowego narodzenia. Przeczytajmy.
Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów.
Zobaczcie, że tutaj, kiedy ty, ja, jakiś tam czas temu, niektórzy kilka miesięcy, niektórzy kilkadziesiąt lat, zawołali Jezu ratuj, Jezu zbaw. Nasze serca zostały odmienione. Ale zobaczcie, tu jeszcze jest taki obraz, że Bóg wyrywa nas, wyrwał, nie? No, czy tu jest obraz tego, wyrwał z mocy ciemności, w której kiedyśmy żyli, czyli po ciemnej stronie mocy, w mocy różnych kłamstw, w mocy diabła i tak dalej, który nas wyrwał, Ojciec, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. A wcześniej czytaliśmy w 13 wersecie wszystkich grzechów. No bo jeśli umarł Jezus tylko za te grzechy, które do tej poryśmy popełnili, no to kto zapłaci za te przyszłe? Tu jest jasno. Za wszystkie grzechy. Czyli kiedy zawołasz do Jezusa, otrzymujesz przebaczenie nie tylko przeszłych, ale i przyszłych swoich grzechów. Warto dziękować codziennie Bogu za cudowną Jego łaskę. Autor tej pieśni to był handlarz niewolników, który przyczynił się nawet do śmierci wielu ludzi, a na pewno do niewoli, nieszczęścia, tragedii i tak dalej. I kiedy on zrozumiał swoją grzeszność i zrozumiał cudowność tego, co zrobił dla niego Jezus Chrystus, to oczywiście padł przed Jezusem na kolana, zawołał o ratunek, o przebaczenie, o zbawienie. A potem napisał tę pieśń kilkaset lat temu, która do dzisiaj jest jednym z głównych hymnów chrześcijańskich. Cudowna Boża łaska. Ten grzesznik nie mógł wręcz uwierzyć, że naprawdę jest wolny od tak strasznych rzeczy, które robił
jest wolny od kary. Oczywiście zwrócił się w tym momencie do całkiem innych dzieł. Ta piosenka jest jednym z nich. My dzisiaj, tak jak powiedziałem, będziemy wspominać to, co Jezus zrobił na krzyżu Golgoty, w tym znaku chleba i wina. Podstawę do tego znajdujemy gdzie? Już tam. Nie w katechizmie, nie w prawie kanonicznym, które mamy wiecie gdzie, tylko sola scriptura, tylko Słowo Boże w Nowym Przymierzu. Bo to jest Nowy Testament, czyli Nowe Przymierze. Właśnie w krwi Chrystusa, która została przelana za moje i twoje grzechy 2000 lat temu. Przeczytajmy ten fragment, kiedy jeden z apostołów wspomina, jak i dlaczego ten znak ma być sprawowany.
Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.
Pewna rzecz jest tutaj dwukrotnie powtórzona. Widzicie? Werset 24 i zaraz następny, 25. Na pamiątkę. Proste jak 2 razy 2. Nie żadne uobecnianie, nie powtarzanie, tylko i wyłącznie Jezus nakazał robić to na jego pamiątkę. Czyli wspomnienie tego, co się stało 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. I w 26 jest drugi aspekt. Zawsze, kiedy to sprawujecie, głoście znaczenie śmierci Chrystusa. Mojej śmierci, Jezus mówi. Ten znak jest, można powiedzieć, przypomnieniem czy zobrazowaniem ewangelizacji. Jezus umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał. I dziś nie składa się za nasze grzechy. Bo musiałby to wielokrotnie robić i tak dalej, nigdy by jego ofiara nie została przyjęta. Zmartwychwstanie pokazało, że już tylko na pamiątkę tamta ofiara jest ofiarą doskonałą. Nie można jej powtórzyć, nie można do niej niczego dołożyć. Jest raz na zawsze złożona za twoje grzechy. Za moje też. To jest wielka radość dla chrześcijan. Dlatego teraz chcę, żebyśmy rozdzielili się w bardziej takie kameralne grupy, tak jak jesteście gdzieś po różnych stronach świata, w Polonii amerykańskiej, kanadyjskiej, Europy Zachodniej, także ze wschodu nas też niektórzy słuchają, na Litwie, na Ukrainie, na Białorusi, chociaż nie wiem, czy tam wolno, nie? Teraz chciałem, żebyście, tak jak siedzicie w gronie rodzinnym, kto jest sam, to niech przeniesie się na media społecznościowe. Dalej tu z nami będziemy razem na pamiątkę Jezusa spożywać chleb, pić wino i pamiętać i głosić, że Chrystus umarł za nasze grzechy, siedzi teraz po prawicy Ojca i przyjdzie niebawem. Do zobaczenia.